Lekcja 12. 20 czerwca. Dzielenie się poznaniem Boga. Sobota, po południu, 13 czerwca. Tekst pamięciowy. Wszechmogący Pan dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. Każdego ranka budzi moje ucho, albym słuchał jak ci, którzy się uczą. Księga Izajasza 54. To był pracowity sobotni poranek dla pewnego pastora. Obudził się wcześnie, by dokończyć przygotowania do poprowadzenia lekcji szkoły sobotniej i wygłoszenia kazania. Musiał też powtórzyć sobie materiał przygotowany do wykładu ewangelizacyjnego, który miał poprowadzić po południu. Wyszedł z domu spóźniony. Wsiadł do samochodu i pomknął drogą. W mieście utknął w kolumnie samochodów, dziwiąc się, że tak wielu ludzi wyjechało na ulicę. Z przerażeniem myślał o tym, że może się spóźnić na nabożeństwo. Dokąd oni wszyscy jadą, pomyślał. Nagle jakiś samochód wyjechał z podporządkowanej ulicy i zajechał mu drogę. Pastor zahamował gwałtownie i pogroził owemu kierowcy pięścią, krzyknąwszy do niego donośnie. Wreszcie pastor dojechał do zboru. Gdy stanął za kazalnicą i zaczął prowadzić lekcję szkoły sobotniej, przyjrzał się twarzom uczestników nabożeństwa i rozpoznał wśród nich kierowcę, którego skrzyczał 20 minut wcześniej. Gdy potem przedstawiono mu go jako nieadwentystę, który przyjechał w odwiedziny do swoich adwentystycznych krewnych, pastor, jak nigdy dotąd, uświadomił sobie, że w relacjach z ludźmi, także zupełnie obcymi, należy zawsze okazywać miłość bliźniego opartą na stałej więzi z Bogiem. Nigdy nie wiemy, jak nasze postępowanie, zwłaszcza jako ludzi wierzących, może wpłynąć na naszych bliźnich. Niedziela, 14 czerwca. Z obfitości. Przeczytaj ewangelizacyjne zlecenie Jezusa zawarte w Ewangelii Mateusza 28:18-20. Przepisz przesłania Jezusa, w których używa następujących słów: wszelki, wszystkie i wszystkiego. W oryginale występuje tu wszędzie to samo greckie słowo paz. Ewangelia Mateusza 28:18-20. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Jezus nakazał nam głosić jego przesłanie światu: idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. Misją Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego jest pozyskiwanie uczniów dla Jezusa i uczenie ich pozyskiwania kolejnych uczniów. W ten sposób wszyscy głosimy wieczną Ewangelię i przesłania trzech aniołów, by przygotować świat na rychłe powtórne przyjście Jezusa. Zobacz objawienia na 14:6-12. I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem: bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. A drugi anioł szedł za nim i mówił: upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamie na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamie jego imienia. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Każdy, kto przyjął nowe życie w Chrystusie, jest powołany do wydawania świadectwa. Niestety, często chrześcijanie postrzegają wydawanie świadectwa jako coś, czego nie potrafią, a nawet jeśli potrafią, nie chcą czynić. Wyobrażasz sobie siebie przemawiającego do ludzi na ulicy albo udzielającego trudnych lekcji biblijnych? Kręcisz głową, myśląc: o nie, to nie dla mnie. Jestem introwertykiem i nie nadaję się do wydawania w taki sposób świadectwa. Jednak prawdziwe wydawanie świadectwa jest wynikiem bycia naocznym świadkiem tego, czego Bóg dokonuje w twoim życiu oraz czego uczyć się, gdy wzrastasz w więzi z nimi, dzielisz się swoim doświadczeniem z bliźnimi. Bóg jest dobry, a to, co On dla nas uczynił, jest najlepszą wieścią, jaką świat może usłyszeć. Nie możemy i nie powinniśmy milczeć. On nas odkupił i powołał każdego z nas osobiście. Należymy do Niego. Czy może być lepsza wieść dla mieszkańców świata? Choć pierwsi chrześcijanie przeważnie byli ludźmi prostymi i niewykształconymi, to jednak możemy się od nich dużo nauczyć. W jaki sposób pierwsi chrześcijanie wydawali świadectwo? Jaki wpływ na słuchaczy wywarło świadectwo Piotra i Jana? Przeczytaj Dzieje Apostolskie 1:8. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Dzieje Apostolskie 4:13. A widząc odwagę Piotra i Jana i wiedząc, że to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się, poznali ich też, że byli z Jezusem. Piotr i Jan oświadczyli, my bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Dzieje Apostolskie 4:20. Ponieważ byli z Jezusem, nie mogli o tym nie mówić. Duch Święty dał im odwagę i nadał ich słowom przekonującą moc. Poświęć teraz nieco czasu na modlitwy. Poproś o odwagę, gdy Bóg doprowadzi cię do tych, którym możesz śmiało wydać świadectwo, oraz o mądrość, byś wiedział, kiedy mówić i co mówić. Przeczytaj pierwszy list Jana 4:7-11 i pomódl się o tego rodzaju miłość. Pierwszy list Jana 4:7-11. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga, i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować. Poniedziałek, 15 czerwca. Nieprzymuszeni, ale z mocą. Czy zastanawiałeś się nad tym, jak Jezus zachowywał motywację do działania, uzdrawiania, pocieszania, przemawiania i nauczania do tak wielu ludzi dzień po dniu? Czytamy, że widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Ewangelia Mateusza 9:36. To miłość i współczucie Jezusa dla ludzkości skłaniały Go do podejmowania owego trudu. Podobnie miłość Boża powinna skłaniać nas do odpowiedzialności za przyprowadzenie ludzi do Chrystusa i Jego prawdy. Zobacz drugi list do Koryntian 5:14. Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. Czy zdarzyło ci się patrzeć na twarze nieznajomych ludzi w tłumie i zastanawiać się nad ich wieczną przyszłością oraz nad tym, czy znają Jezusa? Czy odczuwasz miłość Bożą do bliźnich znajdujących się w potrzebie? Miłość Boża w nas zmusza nas do odczuwania obowiązku przyprowadzania ludzi do Jezusa. Jeremiasz wyraził tę motywację w następujący sposób: a gdy pomyślałem, nie wspomnę o nim i już nie przemówię w jego imieniu. To stało się to w moim sercu jak ogień płonący, zamknięty w moich kościach. Mozoliłem się, by go znieść, lecz nie zdołałem. Księga Jeremiasza 20:9. Jednak gdy dzielimy się z bliźnimi poznaniem Boga, nigdy nie wolno nam manipulować nimi ani przymuszać ich do przyjęcia Boga i Jego biblijnej prawdy. Przymus jest przeciwny naturze Boga i Jego charakterowi. Bóg nie zmusił Adama i Ewy, by trzymali się z dala od drzewa poznania dobra i zła. Zobacz pierwsza księga Mojżeszowa 2:16-17. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Nie zmusił ludzi, by weszli do arki i zostali uratowani od śmierci w czasie potopu. Zobacz pierwsza księga Mojżeszowa 7:1. I rzekł Pan do Noego: wejdź do arki ty i cały dom twój, bo widziałem, że jesteś sprawiedliwy przede mną w tym pokoleniu. Nie zmusił Izraelitów, by wytrwali w przymierzu z nim. Zobacz, Piąta Księga Mojżeszowa 4:29-31. I będziecie tam szukać Pana, swego Boga. Znajdziesz Go, jeżeli będziesz Go szukał całym swoim sercem i całą swoją duszą. Gdy znajdziesz się w niedoli i spotka cię to wszystko u kresu dni, nawrócisz się do Pana, swego Boga, i będziesz słuchał Jego głosu, gdyż Pan, twój Bóg, jest Bogiem miłosiernym, nie opuści cię ani cię nie zniszczy i nie zapomni o przymierzu z ojcami twoimi, które im zaprzysiągł. Owszem, troszczył się o nich. Zobacz Ewangelia Mateusza 4:23-25. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię o Królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu. I rozeszła się wieść o nim po całej Syrii. I przynosili do niego wszystkich, którzy się źle mieli i byli nawiedzeni różnymi chorobami i cierpieniami, opętanych, epileptyków i sparaliżowanych, a on uzdrawiał ich. I szły za nim liczne rzesze z Galilei i z Dziesięciogrodu, i z Jerozolimy, i z Judei, i ze Zajordania. A potem zapraszał, by podążali za nim. Jezus nigdy nie zmuszał nikogo, by stał się jego wyznawcą czy przyjął głoszoną przez niego prawdę, choć oczywiście nigdy z nas nie rezygnuje. Zobacz Ewangelia Mateusza 23:37. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani, ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Gdy wydajemy świadectwo, nasze podejście do tej kwestii powinno być odzwierciedleniem podejścia Jezusa. Nie należy do misji Chrystusa zmuszanie ludzi do przyjęcia Go. To szatan oraz ludzie pobudzani Jego duchem usiłują krępować sumienie. Nie może być bardziej stanowczego dowodu na to, że posiadamy ducha szatańskiego, niż gdy skłaniamy się do krzywdzenia i niszczenia tych, którzy nie doceniają naszej pracy lub działają wbrew naszym poglądom. Musimy podjąć świadomą decyzję, by uczestniczyć w służbie Bożej. Żyjemy w świecie, który nienawidzi prawdy, ale nie powinno nas to powstrzymywać od głoszenia prawdy w przemyślany sposób, nacechowany miłością do bliźnich. Pamiętaj, że często to właśnie nasze osobiste świadectwo ma największą wagę, zwłaszcza na pierwszym etapie ewangelizacji. Zobacz Objawienie Jana 12:11. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. W jaki sposób wzrastasz w łasce i poznaniu? Jak przejawia się to w twoim postępowaniu wobec ludzi, wśród których żyjesz? Przeczytaj drugi list Piotra 3:18. Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy. Wtorek, 16 czerwca. Wskazówki dotyczące głoszenia prawdy o Jezusie. Każdy z nas powinien zadawać sobie pytanie, z kim możemy podzielić się prawdą o Jezusie, z listonoszem, ze sprzedawczynią w lokalnym sklepiku, z sąsiadami, których widujemy na co dzień. Bóg wzywa wszystkich wierzących, by przyłączyli się do Niego w pracy ewangelizacyjnej. On obiecuje dać nam język ludzi uczonych, aby każdy z nas umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. Księga Izajasza 50:4. Obowiązkiem chrześcijanina jest być zawsze gotowym do obrony wyznawanej wiary i nadziei. Co Słowo Boże mówi nam w tych wersetach? Przeczytaj pierwszy list Piotra 3:8-15. A w końcu, bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni, nie oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. Niech się odwróci od złego, a czyni dobre, niech szuka pokoju i dąży do niego. Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy Jego ku prośbie ich, lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. I któż wyrządzi wam co złego, jeżeli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego? ale chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie lękajcie się więc gróźb ich i nie trwóżcie się, lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. Oto proste wskazówki, o których należy pamiętać, by bardziej świadomie i skuteczniej głosić bliźnim prawdę o Jezusie, poznaj danego człowieka i zaprzyjaźnij się z nim. Dobroć, uprzejmość i szczere zainteresowanie ludźmi sprawia nie tylko, że jesteśmy lubiani, ale także pozwala nam doprowadzić ich do Boga. Niektórzy nazywają tę postawę ewangelizacją przez przyjaźń. Módl się, by Duch Święty działał na serce osoby, której chcesz przekazać prawdę. Módl się o okazję do rozmowy z taką osobą. Szukaj naturalnych sposobów rozmawiania o swoim doświadczeniu wiary i modlenia się z ludźmi. Proś Boga o odwagę i takt w swoim zachowaniu wobec ludzi. Szukaj sposobów skontaktowania nowych przyjaciół z osobami ze zboru, aby mogli doświadczyć społeczności. Spotkania społeczne albo udział w małej grupie studiującej Biblię to kolejny dobry krok. Módl się w intencji szczególnych potrzeb i wątpliwości osób, z którymi dzielisz się prawdą. Korzystaj z okazji, by wskazywać im płynące z Biblii pociechę oraz rady i wskazówki dotyczące naszego życia. Przekazanie biblijnej obietnicy czy odpowiedź na trudne pytanie mogą otworzyć drogę do głębszej dyskusji. Módl się także w intencji tych osób, z którymi rozmawiasz, starając się im wyjaśnić kwestie, które pragną zrozumieć. Z czasem możesz zaproponować tym osobom przejście do następnego etapu, lekcji biblijnych, a później także chrztu. Nie spiesz się z tym, ale także nie zwlekaj zbytnio. Módl się w tej kwestii, by Bóg wskazał ci najlepszą porę działania. Nasze czyny powinny świadczyć o tym, do kogo należymy. To, jak traktujemy bliźnich, mówi im o nas więcej niż słowa. Jeśli nasz charakter jest ukształtowany na podobieństwo charakteru Boga, uświęcenie, to będziemy żyć tak, by przyprowadzać bliźnich do Boga. Środa, 17 czerwca. Zabłąkane dziecko. Wielu doświadczyło bólu, patrząc jak ich dziecko wychowane w pobożnej rodzinie, postanowiło odejść od Boga i nie chce mieć jakiegokolwiek kontaktu z Nim. Efraimici należący do Izraela, wybranego ludu Bożego, odstąpili od Boga. Co te wersety mówią o grzechach potomków Efraima? Zobacz Księga Ozeasza 4, 17. Efraim zaprzyjaźniony jest z bałwanami, związał się z gronem pijaków. Księga Ozeasza 7, 1-16. Gdy odmienię los mojego ludu, gdy będę leczył Izraela, wtedy stanie się jawna wina Efraima i złość Samarii, gdyż popełniają oszustwa, złodziej włamuje się do środka, na zewnątrz rabują rozbójnicy. I nie myślą w swoim sercu, że ja pamiętam o każdym ich złym czynie. Teraz osaczyły ich uczynki ich i są przede mną. Króla pozyskują sobie swoją złością, a książąt swoimi kłamstwami. Wszyscy cudzołożą, są jak rozpalony piec, w którym piekarz przestaje podtrzymywać ogień, by rozczynić ciasto aż do jego zakwaszenia. W uroczystym dniu naszego króla książęta upili się mocnym winem i wciągnęli go do towarzystwa naśmiewców. Bo ich serce jest gorące jak piec. Ich gniew, przez całą noc uśpiony, wybucha rano jak ogień płomieniem. Wszyscy są rozognieni jak piec i pożerają swoich władców. Wszyscy ich królowie padają, nikt z nich nie woła do mnie. Efraim zmieszał się z narodami. Efraim stał się jak placek nieobrócony. Obcy zużywają jego siłę, a on o tym nie wie, nawet siwizna go przyprószyła, a on i tego nie wie. A choć pycha Izraela świadczy przeciwko niemu, jednak nie nawrócili się do Pana, swojego Boga, ani w tym wszystkim go nie szukali. I Efraim stał się jak gołąb głupi i nierozumny, wzywali Egipt i udawali się do Asyrii. Gdy tak chodzą, rozciągam nad nimi swoją sieć, ściągam ich w dół jak ptactwo niebieskie, łapię ich, gdy słyszę ich stado. Biada im, że uciekli ode mnie. Grozi im zguba, gdyż odstąpili ode mnie. A przecież to ja ich wyzwoliłem, lecz oni rozsiewali o mnie kłamstwa. I nie wołają do mnie szczerze, lecz krzyczą na swoich łożach. Nakłuwają się z powodu zboża i wina i odstępują ode mnie. A ja przecież wzmacniałem ich ramiona, oni zaś źle myśleli o mnie. zwracają się do Baala, stali się jak łuk zawodny. Toteż ich książęta padną od miecza z powodu swego zuchwałego języka i będą pośmiewiskiem w ziemi egipskiej. Ponadto Jeremiasz, używając metafory, napisał, iż Rachela, babka Efraima, opłakuje odstępstwo jego potomków, którzy zerwali więź z Panem. Na jej smutek i żal Pan odpowiada, powstrzymuj swój głos od płaczu, a swoje oczy od łez, gdyż jeszcze będziesz miała nagrodę za swój trud. Mówi Pan, wrócą z ziemi wroga. Jest jeszcze nadzieja dla twojego potomstwa. Mówi Pan, i wrócą synowie do swoich siedzib. Księga Jeremiasza 31:16-17. Zamiast płakać nad zabłąkanym dzieckiem, Rachela ma żywić nadzieję. Co jeszcze mówi Bóg w tym rozdziale? Zobacz Księga Jeremiasza 31:18-19. Wprawdzie słyszałem dobrze, jak Efraim narzekał, ćwiczyłeś mnie i przyjmowałem ćwiczenie, jak ciele niewyćwiczone. Pozwól mi się nawrócić, bo ty jesteś Panem, moim Bogiem. Bo gdy się odwróciłem, żałowałem tego, i gdy się opamiętałem, uderzyłem się po biodrze, wstydzę się i rumienię, bo ponoszę karę za hańbę mojej młodości. Te biblijne historie uczą nas tego, że zawsze jest nadzieja, jak była dla Efraima i Gomery, gdyż Bóg nie rezygnuje z nas. Choć Bóg karci swój odstępczy lud, to jednak jego współczucie nigdy nie ustaje, a jego przesłanie miłosierdzia nigdy nie zostaje odwołane. Zobacz Księga Jeremiasza 31:20. Czy Efraim jest mi tak drogim synem lub dziecięciem rozkosznym, że ilekroć o nim mówię, muszę go wiernie wspominać? Dlatego moje wnętrze wzrusza się nad nim, zaiste muszę się nad nim zlitować, mówi Pan. Nawet gdy cierpimy, jesteśmy sfrustrowani i zniechęceni oraz mamy żal do bliskich, którzy odeszli od Boga. On przypomina nam, że nigdy nie porzuca swoich zbłąkanych dzieci. Bóg myśli o takich ludziach nie z wyrzutem, ale z troską i serdeczną miłością. Jego serce tęskni za nimi. Pragnie, by przyszli do Niego i darzy ich nieustającym miłosierdziem. Jak symboliczna odpowiedź Boga na cierpienie Racheli z powodu odstępstwa Efraimitów każe ci myśleć o tych, którzy odeszli od Boga i zerwali więź z Nim. W jaki sposób stanowi ona wezwanie i pocieszenie dla ciebie? Czwartek, 18 czerwca. Przyprowadź ich z powrotem. Wszystkim nam zdarzają się trudne chwile i momenty wahania w naszej więzi z Bogiem, ciemne doliny, w których nasze serca oddalają się od Niego, pogrążając się w mgle zwątpienia i w zobojętnieniu. Co w takich sytuacjach sprawia, że wracamy do stałej więzi z Bogiem? 10 rozdział Księgi Zachariasza zawiera wspaniałe przesłanie wzywające lud Boga do powrotu do Niego. Przeczytaj ten rozdział uważnie i wyraź własnymi słowami istotę tego przesłania. Księga Zachariasza 10:1-12. Proście Pana o deszcz późnej pory deszczowej. Pan stwarza chmury burzowe i zsyła deszcz. On daje ludziom chleb, zieleń na polu. Lecz trawy mówią słowa mylne, a wróżbici mają kłamliwe widzenia. Sny, które tłumaczą, są złudne, puste ich słowa pociechy. Dlatego ludzie włóczą się jak trzoda, błąkają się, gdyż nie mają pasterza. Przeciwko pasterzom zwraca się mój gniew, kozły ukaże, gdyż Pan zastępów ujmie się za swoją trzodą, za domem Judy, i uczyni z nich wspaniałego rumaka bojowego. Z niego wywodzi się kamień węgielny. Z niego palik namiotu, z niego łuk bojowy, z niego pospołów wszyscy mocarze. I będą wszyscy jak bohaterzy, którzy w bitwie depczą wroga jak błoto uliczne, walcząc tak, że wstydem okrywają jeźdźców, gdyż Pan jest z nimi. I wzmocnię dom Judy, i wybawię dom Józefa. Sprowadzę ich z powrotem, gdyż lituje się nad nimi. I będą takimi, jak gdybym ich nie odrzucił, ponieważ ja jestem Panem, ich Bogiem, i wysłucham ich. Efraim stanie się podobny do bohatera, a ich serce radować się będzie jakby od wina. Ich synowie zobaczą to i będą się radować, ich serce będzie się weselić w Panu. Zaświstam na nich i zgromadzę ich, gdyż ich odkupię, i będą tak liczni jak niegdyś. Chociaż ich rozproszyłem pośród ludów, jednak będą pamiętali o mnie w dalekich krajach, odchowają swoje dzieci i wrócą. Sprowadzę ich z powrotem z ziemi egipskiej i zgromadzę ich z Asyrii. Sprowadzę ich do ziemi Gilead i do Libanu, lecz nie starczy dla nich miejsca. Gdy będą przechodzili przez niebezpieczne morze, on w morzu rozbije fale i wyschną wszystkie głębie Nilu. Upokorzona też będzie pycha Syrii, a berło władcy Egiptu zniknie. I wzmocni ich w Panu, i będą postępowali w Jego imieniu, mówi Pan. W praktyce umiejętność podtrzymania więzi i kontaktu z bliską osobą, która odeszła od Boga, może być sporym wyzwaniem. Możesz się zastanawiać, czy obecnej skomplikowanej sytuacji można było uniknąć. Trudno jest też mieć pewność, jak odnosić się do bliskich, którzy zmienili swój światopogląd. Ich nie zawsze mądre decyzje mogą być dla ciebie źródłem frustracji i poczucia bezradności. To wszystko będzie wpływać na sposób traktowania bliskich, więc ważne jest, by równoważyć to postępowaniem i mową wypływającymi z osobistego spędzania czasu ze Zbawicielem. Świadectwo twojego życia, twoje czyny, słowa i modlitwy za bliskich, którzy odeszli od Boga, mogą wywrzeć znaczący wpływ na nich i zmienić ich los. Przeczytaj w Ewangelii Łukasza 22:31-32 i Ewangelia Jana 21:15-17 o tym, jak modlitwy Jezusa za Piotra zmieniły los tego ucznia. Ewangelia Łukasza 22:31-32. Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Jotem 21:15-17, Biblia Tysiąclecia. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: paś baranki moje. I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: pasiowce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego Jezus: pasiowce moje. Oddaj Bogu wszelki smutek i wyrok czy wszelką chęć potępienia, jakie możesz odczuwać ze względu na błądzących. Poproś Boga, by zastąpił te rzeczy miłością, jaką tylko On może ci dać. Poproś także, by obdarzył cię swoim charakterem, abyś stał się wzorem kochającego i niesamolubnego człowieka. Pamiętaj, że żaden inny wpływ, który by mógł opanować ludzką duszę, nie ma takiej mocy, jak wpływ niesamolubnego życia. Miłujący i miłowany chrześcijanin to najsilniejszy argument na rzecz Ewangelii. Dzięki przykładowi naszego prawego życia, wskazującego innym Chrystusa, ci, którzy odeszli od Niego, mogą ujrzeć w nas to, co może pochodzić wyłącznie od Boga. Mogą ujrzeć pokój, który przechodzi ludzkie pojęcie, miłość, która nigdy nie rezygnuje, i nadzieję, która trwa wbrew wszelkim przeciwnościom. Miłość Boga do nas i naszych bliskich nigdy nie słabnie. Możemy tę miłość przyjmować każdego dnia i odzwierciedlać wobec tych, wśród których żyjemy. Do czego zachęca nas apostoł Paweł w list do Efezjan 3:17-19? Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Piątek, 19 czerwca. Do dalszego studium. Niezależnie od tego, jakie jest nasze wyznanie, nikt nie posiada czystej miłości do Boga, jeśli nie przejawia niesamolubnej miłości do bliźnich. Nigdy jednak nie będziemy w stanie posiąść takiego ducha, jedynie starając się miłować bliźnich. Potrzebujemy miłości Chrystusa w sercu. Gdy człowiek jest połączony z Nim, miłość pojawia się spontanicznie. Ci, którzy najczynniej zaangażowali się w pracę pozyskiwania dusz dla Chrystusa, ci właśnie najlepiej rozwinęli się pod względem uduchowienia i nabożności. Ich aktywność wpłynęła na ich uduchowienie. Siłę do odpierania zła najlepiej zdobywa się przez dynamiczne działanie. Aby wstąpić do Jego radości, radości oglądania dusz odkupionych dzięki Jego ofierze, musimy uczestniczyć w Jego pracach dla ich odkupienia. Ci, którzy odrzucają przywilej należenia do najbliższych Chrystusowi w pracy i służbie, odrzucają jedyne wykształcenie pozwalające mieć udział z Nim w Jego chwale. Pytania do dyskusji. 1. Dlaczego miłość ma zasadnicze znaczenie i jest niezbędna do wszelkiego skutecznego wydawania świadectwa? 2. W jaki sposób osobiście przekonałeś się, że pozyskiwanie innych dla Chrystusa idzie w parze z żywą i silną więzią z Bogiem? 3. Czy istnieje jakiś podstawowy zakres wiedzy niezbędny do głoszenia bliźnim prawdy o Bogu? Jeśli tak, to co obejmuje? 4. Od czego zacząłbyś udzielanie lekcji biblijnych nowo poznanej osobie? Czy skupiłbyś się najpierw na udowadnianiu biblijnych zasad wiary, czy raczej na przedstawieniu Jezusa jako Zbawiciela? 5. Wybierz ze śpiewnika jakąś pieśń, której tekst mówi o odkupieniu w Jezusie, przeczytaj lub zaśpiewaj tę pieśń i zastanów się, w jaki sposób opowiadasz o tym odkupieniu tym, którzy jeszcze nie rozumieją, na czym ono polega. Podsumowanie. Gdy miłość Boża oraz żywe i mocne Słowo Boże napełniają nas dzień po dniu, wówczas będziemy miłować Boga i mówić o Nim bliźnim. Powinniśmy z modlitwą, zastanowieniem i rozwagą wydawać świadectwo, wierząc, że Słowo Boga nie wraca puste do Niego, ale wykonuje Jego wolę we wszystkim, co On zamierza zrealizować. Zobacz, Księga Izajasza 55, 11. Tak jest z moim Słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem.